Pięknie się Państwu ukłaniamy. Paweł Kretkowski i program realizuje. Jacek Budlewski.
I Joanna Dywina za mikrofonami. I nasz gość.
Gość. Arkady Radosław Fidler, znakomity podróżnik, autor wielu, wielu pasjonujących książek podróżniczych, ale nie tylko. Dzisiaj z panem Arkadym porozmawiamy o jego najnowszej książce. I to jest książka o podróży po Polsce.
Tak. Dobry wieczór.
Dobry wieczór.
O bardzo ciekawej podróży do źródeł rozmaitych rzek, w tym naszej kochanej Warty. Dowiemy się, ale to pewnie za kilka minut, gdzie dokładnie te źródła są, ale także inne rzeki, w tym ważna dla pana osobiście Wirynka, to jest ta rzeczka podpoznańska.
Tak, bo to o Wirynce ojciec nasz pisał w pierwszym tomie swojej autobiografii, Mój ojciec i dęby. I pisał, no, że to była rzeka jego chłopięstwa. On ze swoim ojcem, Antonim, jeździli do ujścia Wirynki, ujścia do Warty, w okolicach Puszczykowa i tam łowili ryby. I o tym ojciec mój pisze. Natomiast ani słowem nie wspomina o źródle Wirynki. Tak jak wielu innych autorów piszących o rzekach nie wspomina o źródłach. To było dla mnie też takim, jak powiedzmy, bodźcem, żeby przyjrzeć się źródłom, które są trochę zapomniane, gdzieś schowane, najczęściej gdzieś tam w matecznikach przyrody.
I to jest największy problem chyba, bo żeby znaleźć to miejsce, prawda?
No nie jest łatwo.
Przebić się przez pokrzywy na przykład.
No, pokrzywy to jeszcze, ale przebić się przez gęstwę leśną, nie znając terenu. Ja na szczęście w tych moich podróżach do źródeł, w sumie do 13 źródeł naszych polskich rzek, zacząłem rzecz jasna od Warty, korzystałem z pomocy miejscowych przewodników, ludzi żyjących blisko tych źródeł, którzy okazali się ludźmi bardzo pomocnymi, bardzo życzliwymi. Miałem przy okazji poznawałem nie tylko źródła, ale tych ludzi i to, co się wokół działo. Więc przyznam, że to była dla mnie pasjonująca przygoda w latach 22-23.
Ale ten pomysł kiełkował już wiele, wiele lat
temu.
O
tak, jeszcze kiedy byłem posłem na Sejm, opowiadałem kolegom posłom, że kiedyś, kiedy już będę zmęczony, nie będzie mi się chciało jechać gdzieś daleko na inny kontynent, to zacznę jeździć po Polsce do źródeł, właśnie do źródeł rzek. Ale sytuacja się zmieniła, ponieważ w 2022 roku chciałem w lutym lecieć do wymarzonej Gwatemali, ale było znowu to wzmożenie covidowe i się trochę wystraszyłem, wiedząc, że tam bardzo mało szczepień w Gwatemali i tak dalej, że gdzieś może zachoruję, gdzieś mnie złapie ten covid, nie będę mógł wrócić do kraju i tak dalej. I wtedy mi się przypomniały te źródła i mówię, no muszę ten wolny czas, który nagle mi się zaczął, w jakiś sposób zagospodarować. No i przyspieszyłem te wyjazdy do źródeł i nie żałuję tego, bo to okazało się bardzo piękną i pouczającą dla mnie przygodą.
Ja zerkam teraz na listę tych wspaniałych rzek. Oczywiście na pierwszym miejscu jest nasza Warta. Trudno, żeby zabrakło tej rzeki. Bardzo fajnie, że jest Wirynka, bo nie każdy tą piękną rzekę biegnącą wzdłuż Wielkopolskiego Parku Narodowego zna. Jest Prosna. Czy to są jedyne wątki wielkopolskie? Bo widzę poza tym Dolny Śląsk.
Dolny Śląsk, rzeka Wogra. No, daleko pojechałem na wschód, do źródeł Biebrzy. Także, że ten rozstrzał jest taki dosyć szeroki. Nie koncentrowałem się tylko tutaj na źródłach wielkopolskich. Pojechałem do źródła rzeki Łeba, na Kaszuby, do takiej wsi Bożestowo, typowo kaszubskiej, pięknej wsi, gdzie żyją bardzo ciekawi Kaszubi, którzy, tam jest miejscowa szkoła podstawowa. Poznałem człowieka, który raz w miesiącu organizuje na terenie tej szkoły wspaniałe tańce, śpiewy kaszubskie. Opowiadał mi, pokazał mi to źródło. opowiadał mi z takim przejęciem o obawach, jeśli chodzi o akulturację, o to, że ta kultura kaszubska może zaniknąć. No, jeden z przykładów tego, że jadąc do kolejnego źródła poznawałem pewne problemy miejscowe, pewne ciekawych ludzi, miejsca i tak dalej. Więc te źródła otwierały mi wiele ciekawych rzeczy.
Mhm, ale tutaj na mapie też jest zaznaczone źródło i rzeka Lutynia, a przecież
tak.
to literacka wręcz, prawda? Rzeka,
tak.
Znana z opowiadania Iwaszkiewicza.
Opowiadanie zainspirowało mnie. Młyn nad Lutynią, bardzo ciekawe opowiadanie. I pomyślałem sobie, że no to jadę do tego źródła. To była też ciekawa przygoda, ponieważ nie bardzo mogłem znaleźć to źródło. Dopiero ludzie mi wskazali, ono się po prostu w rowie przydrożnym znajduje, więc w takim miejscu niezbyt ciekawym, ale sama rzeka, która potem się rozwija od tego źródła, no też w jakimś sensie wzmocniona prozą Iwaszkiewicza, staje się rzeką pasjonującą, ciekawą. Oczywiście ja byłem tam w tym miejscu, gdzie nad Lutynią stoi ten
młyn.
Tak, on w tej chwili jest restaurowany. Miejscowe władze dostały jakieś chyba około 1 000 000 złotych na restaurację tego młyna. Ten młyn ma około 100 lat. Prawda? Ludzie zaczynają tam przyjeżdżać z Polski. No dzięki, między innymi dzięki Iwaszkiewiczowi. Więc no kolejna jakaś niezwykła przygoda związana z literaturą w tym konkretnym przypadku, ale też z miejscowymi ludźmi, którym coś się chce zrobić. Chcą naprawić ten podupadający już w pewnym momencie młyn i przywrócić go do życia. I oczywiście nie jako już młyn, tylko jako miejsce spotkań na przykład kulturalnych. Są tam różne pomysły, na co wykorzystać najlepiej. Jest tam jakaś giełda pomysłów, więc pewnie lada moment dowiemy się, na co się miejscowi ludzie zdecydowali.
Ja zastanawiam się nad tymi wielkimi wyprawami, bo mówimy tu o źródłach rzek polskich, często niewielkich rzeczek, kilkunastokilometrowych, kilkudziesięciokilometrowych, ale przecież były wielkie wyprawy do źródeł Amazonii, chociażby Pałkiewicza.
Poszukiwawcze,
tak,
można powiedzieć.
I ciągły spór, gdzie te źródła Amazonii, tej największej światowej rzeki są.
Tak, bo źródła Amazonii są dosyć specyficzne, bo one się trochę zmieniają. To zależy od pory roku, od tego, czy jest więcej deszczy, czy mniej. I one są takie ciągle troszeczkę jakby w ruchu. Ja przyznam, że ja nie byłem u źródeł Amazonii. Był Pałkiewicz, nawet tam panowie się bardzo pokłócili w Polsce o to miejsce konkretne, ale to nieważne, te źródła tam gdzieś są, no bo w końcu jest ta Amazonka. Oczywiście źródło to jest jedno, ale też te dopływy rzek, które wzmacniają tą główną rzekę. I te dopływy też mają swoje źródła. Rzeki nie biorą się z niczego, zaczynają się od źródeł. To jest też taka piękna jakaś alegoria początku, zaczynania się, stawania się. Więc no źródła w dalekiej przeszłości były często utożsamiane z czymś boskim. Mhm. W dawnych, bardzo dawnych, pradawnych czasach. Nie dziwię się, no bo dawały życie. Dawały życie rzece, a rzeka dawała życie ludziom.
No i zaczynał się często przy jakiejś znaczącej górze, która też wiązała się często z jakimiś mistycznymi wyobrażeniami.
No tak, byłem na przykład u źródeł rzeki Drwęca. Mhm. Ciekawa rzeka. No to jest u stóp wzgórza. Zalesionego, ocienionego, prawda? I nagle widać, że spod tego wzgórza wypływa woda, widać jakieś kamienie w tym okrągłe, czyli to znaczy, że to źródło jest od dawien dawna, że ta woda zaokrągliła kanty tych kamieni. No i gdzieś nagle widać ten potoczek rodzący się, znikający gdzieś tam w krzakach. Trudno za nim iść, no bo jest tak gęsto w tej przyrodzie, że nie da się zbyt daleko iść za tym potokiem, no ale to źródło było, więc to, przyznam, że to nawet takie trochę mistyczne wrażenia człowiek miał. Co prawda, jeśli chodzi o źródło Drwęcy, jest taka wieś Drwęsk się nazywa, gdzie to źródło obok tej wsi jest. Ja tam dojechałem do tego, do tej wsi i szukałem tego źródła. Pytałem ludzi, gdzie ono jest, ale podawali mi przeróżne miejsca. Także byłem skołowany i w pewnym momencie jeszcze raz jadę drogą, widzę jakiś gość idzie obok, przystanąłem, pytam go po raz kolejny, pytam, czy on wie, gdzie jest źródło drwęcy. I okazało się, że on wiedział. Co prawda bardzo mocno pachniał C2H5OH, prawda, mówię sobie, ale zaprosiłem go do środka i on mnie zaprowadził do tego. Podjechaliśmy kawałek, potem zostawiliśmy samochód, bo już nie dało się dalej jechać, trzeba było iść pieszo. Pokazał mi to źródło. Okazało się, że on kiedyś pracował jako człowiek lasu. Potem miał jakiś wypadek, złamaną nogę, poszedł na wcześniejszą emeryturę, rentę. Ale źródło mi pokazał. Potem już kolejny raz już sam tam chodziłem, bo chciałem być sam, jakoś tak poczuć siłę tego źródła, tego czegoś niezwykłego. To takie rzeczywiście niezwykłe wrażenia, że człowiek nagle staje przed czymś, co stwarza rzekę, stwarza coś, co jest dla tej planety niezwykłe. No, bez tych rzek, bez tych źródeł planeta byłaby, nie wiem, jak Mars czy jak Wenus, jakimś wyschniętym rzeczą, bez życia.
Tutaj z tej opowieści mamy przewodnika, którego można by przenieść też do Amazonii chociażby, bo tam też są przewodnicy. To są takie podobieństwa do tych wypraw tam prowadzonych, prawda, przed laty.
Tak, tylko zarówno źródło, czy źródło Amazonii, jak i źródło na przykład Warty, czy Drwęcy, czy Biebrzy, mają jedną wspólną cechę. Są małe, malutkie, niepozorne, bo źródła Amazonki, potężnej przecież rzeki, są malutkie. Ta rzeka rozwija się dopiero z biegiem swoim, zasilana oczywiście dopływami, ale samo zaczynanie się, sam początek jest bardzo skromny i to dotyczy każdego źródła. Mhm. Czy wielkiej rzeki, czy małej rzeki.
A jak pan sądzi, czy gdyby zorganizowane były takie wyprawy, ale mówię tutaj o Polsce,
tak,
wyprawy mające na celu właśnie odkrycia źródeł przeróżnych rzeczek, czy to cieszyłoby się dużą popularnością?
Myślę, że tak. Mhm. Myślę, że tak, bo dlatego, że źródło jest jedno, ale całe różne historie powstają, rodzą się. Nie tylko rzeka się rodzi z tego źródła, danego źródła, ale rodzą się historie wokół tego źródła. Ludzie, którzy tam mieszkają, którzy się osiedlali w okolicy tych źródeł, coś budowali, coś przeżywali przez kolejne stulecia, dekady i tak dalej. Rodzi się wielka rzecz. No, źródło Warty, jak mówię, znajduje się w mieście, ale w najstarszej dzielnicy Zawiercia w Kromołowie, ale ten Kromołów, ta dzielnica powstała dzięki źródłom Warty. Ludzie się zaczęli wokół tej wypływającej z ziemi wody skupiać, no bo mieli wodę pod ręką. No bez wody wiadomo, nie ma życia. Więc to są, dla mnie to przyznam, to było pasjonujące, takie odkrywanie czegoś zupełnie nowego. Źródło jedno, ale historie wokół tych źródeł też pasjonujące.
No to i pasjonująca również jest i ta książka, Tam, gdzie rzeki przychodzą na świat, z wydawnictwa Bernardinum, autorstwa naszego gościa, pan Arkady Radosław Fidler. Dzisiaj w naszym programie Zaczytaj się z Radiem Poznań. Teraz posłuchamy muzyki, a później zaprosimy na jubileuszowe obchody Muzeum Arkadego Fidlera w Puszczykowie. Stay till I'm in the grave.
Czytaj się z Radiem Poznań.
Gdzie rzeki przychodzą na świat, książka Arkadego Radosława Fidlera, który jest z nami w studiu. Rozmawiamy o tych polskich pięknych rzekach, tych większych jak Warta i tych mniejszych jak wspomniana, ale urocza Wirynka. Ale proszę Państwa, świat jest bardzo mały. To jest globalna wioska. Mamy pozdrowienia dosłownie sprzed chwili od ekspedycji amazońskiej Madidi 2024. Napisał do nas Paweł Leszek Klepka. Jutro swoją drogą podzielą się z nami jakimiś tam ciekawymi informacjami. Zapytałem, czy były kajmany. Były kajmany, były tapiry. Nasza wyprawa też znalazła się na wysokości 5350 metrów. Weszli na lodowiec, jeden z tamtejszych lodowców, a nasz gość był z nimi czas jakiś temu.
Tak, to było w 2015 roku, już w listopadzie. Nie kandydowałem na kolejną kadencję Sejmu, bo już się szykowała wyprawa do Boliwii, do boliwijskiej części Amazonii. Głównym organizatorem był Polak mieszkający na stałe w Boliwii, Mileniusz Spanowicz, który zna ten las amazoński prawie że jak własną kieszeń. Był organizatorem. Było nas wtedy pięciu Polaków i mieliśmy czterech Indian do pomocy, przyjaciół Mileniusza. To było wtedy 5 bitych tygodni w puszczy nad Rio Hiv. To jest taka nieduża rzeka, mniej więcej wielkości naszej Warty. Tam każdy z nas miał namiot, mieszkaliśmy w tym lesie, podglądaliśmy, nie polowaliśmy. Nasi Indianie, nasi przewodnicy łowili ryby. No i to był nasz główne pożywienie, łącznie z ryżem. Śmialiśmy się, że jednego dnia jemy ryby i ryż, na drugi dzień ryż i ryby, prawda? Ale to było bardzo zdrowe jedzenie i wspaniała, niezwykła, niezniszczona tam Puszcza Amazońska. Paweł Klepka był oczywiście z nami wtedy. Tworzyliśmy taką bardzo zgraną grupę, robiliśmy zdjęcia. Ja robiłem wiele notatek i po powrocie napisałem książkę zatytułowaną Sumienie Amazonii, o tych naszych przygodach tam w tej puszczy z różnymi zwierzętami, z pięknymi motylami, którymi 8 dekad wcześniej zachwycał się mój ojciec w swoich podróżach po Amazonii. No, trochę im zazdroszczę, tym dzisiejszym wyprawowiczom, bo wiem, jaka to jest wspaniała przygoda. Trudna, ciężka, ale piękna i niezapomniana.
Oni też obiecują jakieś opracowania, jakieś relacje fotograficzne, być może też książkowe z tej wyprawy. Podpatrywali zwierzęta po cichu, płynęli bez dźwięku, zrobili ciekawe zdjęcia, nagrywali filmy, także to wszystko zobaczymy, ale tutaj już dotykamy tego, o co chcielibyśmy też zapytać a propos wypraw amazońskich, czyli Puszczykowskiego Muzeum.
Które... 50 wam stuknęło.
No stuknęło, nawet nie wiemy kiedy.
W styczniu, prawda?
Zaczynaliśmy w styczniu 1974 roku.
Ale przygotowania już były
od... Cały rok 1973. Mieliśmy przyjaciela plastyka, mówię w czasie przeszłym, bo niestety już nie żyje, Zygmunta Konarskiego, który bardzo nam pomógł w takim zorganizowaniu tego muzeum, takim widowiskowym, plastycznym. Jak ustawić te rzeźby, maski i tak dalej. Ale 50 lat temu zaczynaliśmy dość skromnie, ponieważ to były tylko 3 pomieszczenia mieszkalne i 1 totem w ogrodzie. Dzięki temu totemowi przez dobrych kilka lat następnych nazywano muzeum pod totemem. Prawda? Potem z biegiem lat, kolejnych dekad tych rzeźb w ogrodzie powstawało bardzo dużo i w pewnym momencie ogród zaczął się nazywać Ogrodem Kultury i Tolerancji. I tak minęło 50 lat. Mm-hmm. A się dziwić, człowiek dziwi, że nie wie kiedy, ale się stało. Oczywiście w tym czasie kolejne pokolenia rodziny Fidlerów angażowały się w to. Zaczęliśmy, mój brat Marek, jego rodzina, ja i moja rodzina, ale potem nasze dzieci, już nasze wnuki zaczynają się bardzo mocno interesować tym muzeum. Także jest to taka już, jeśli chodzi o naszą rodzinę, wielopokoleniowe zainteresowanie i prowadzenie tego muzeum.
No i przecież każdy z was, każdy członek rodziny Fidlerów przywozi ze swoich podróży kolejne pamiątki. No i tak rośnie, rozrasta się to muzeum.
Przywozimy pamiątki materialne, ale nie tylko, bo i zdjęcia. Arkady Paweł, mój syn trzeci Arkady w rodzinie, już całe seriale filmowe robił z tych swoich wypraw maluchem do Afryki, Azji i tak dalej, Ameryki Południowej. Synowie mojego brata, Marka, też dużo zdjęć, też i filmowe ujęcia. Więc to się bardzo rozszerza. No myślę, że wchodzimy w kolejną pięćdziesiątkę. Teraz się zaczyna, ale to już powoli będą przejmowały kolejne pokolenia, młodsze pokolenia Fidlerów. Ja tu muszę jedną rzecz powiedzieć, bo kiedy powstawało to muzeum, wszystko, były rzeźby, były pomysły, były kilka pomieszczeń i tak dalej, ale gdyby nie jedna osoba, to muzeum by nie ruszyło. To był mój brat Marek, który prowadził to muzeum. Ojciec przecież w dużej mierze pomysłodawca tego muzeum i taki patron naszego muzeum. On by tego muzeum fizycznie nie prowadził. No, miał swoje podróże, swoje książki i tak dalej. Ja wtedy jeszcze na początku to tak z doskoku dochodziłem do tego muzeum. Już tak na dobre zaangażowałem się dopiero po 25 latach istnienia muzeum. Więc gdyby nie Marek, mój brat, który cały ciężar prowadzenia dzień po dniu, godzina po godzinie tego muzeum, to pewnie ono by nie przetrwało 50 lat. No teraz już wszyscy prowadzimy razem, ale te pierwsze 25 lat to spoczywało na barkach głównie mojego brata Marka i jego rodziny. O tym trzeba pamiętać.
Miejsce bardzo rodzinne, bo tak naprawdę nie przychodzi się do muzeum, chociaż też pewnie, ale tak symbolicznie przychodzi się do rodziny. Puka się do drzwi, otwiera...
Tak, my mieszkamy w muzeum.
Mieszkacie.
My sobie często żartujemy, że my jesteśmy jak żywe eksponaty, no bo mieszkamy w tym muzeum. I co jest ciekawe, jeśli chodzi o to pokolenie fiddlerów, kolejność, to dotyczy również naszych gości, bo bardzo często spotykamy się z tym, że ktoś przychodzi i mówi, ja tu byłem jako mały, dorosła osoba, ja tu byłem jako dziecko. Teraz ten człowiek jest, czy ci ludzie są już dorośli i przychodzą ze swoimi dziećmi. Bardzo często przychodzą też ze swoimi wnukami. I to jest dosyć charakterystyczne dla naszego muzeum, dla gości, że bardzo wiele takich zdarzeń mamy. Więc myślę, że to muzeum dobrze działa na ludzi, ponieważ to jest takie miejsce... można powiedzieć instatu na scenie, które ciągle się rodzi, nie zastygło w jednym kształcie, w jednej formie, ciągle coś nowego tam wymyślamy w tym ogrodzie kultury i tolerancji, ale też goście mają świadomość, że jeżeli z kimś rozmawiają z nas, to nie jest obca osoba. To nie jest jakaś osoba zaciężna, prawda, która jest, przyjeżdża do pracy. To są fiddlerowie, to są ludzie, twórcy tego muzeum, którzy ciągle pracują w tym muzeum, działają, rozszerzają. I to jest spotkania z rodziną. To rzeczywiście, to co pan mówi, to jest bardzo ważne. To myślę, że to się naszym gościom bardzo podoba, że mogą do nas podejść, może mogą o coś zapytać i my jesteśmy na miejscu.
No i dzięki temu właśnie to miejsce jest tak wyjątkowe i znane przecież.
I dodajmy kontekst książkowy a propos naszego magazynu. Bardzo piękne miejsce, w którym pokazane są wszystkie książki pana ojca.
Tak, pokazane książki naszego ojca, przede wszystkim jest cała gablota z książkami w różnych wydaniach, między innymi obcych w innych językach.
Dla miłośnika książek to jest coś
tak,
pięknego.
Ale to ja tu muszę dodać, że w tej chwili 5 fiddlerów pisze książki podróżnicze. Oczywiście zaczęło się od naszego ojca, ale pisze mój brat Marek, pisze ja i piszą nasi synowie. I to jest takie bardzo naturalne następstwo pokoleniowe również w tym sensie pisania książek, bo przywozimy różne wrażenia z tych naszych podróży, no i staramy się te wrażenia w jakiś sposób przelać na papier.
No i też doceniacie innych pisarzy. Myślę tutaj o Bursztynowym Motylu.
Tak, tak.
Bo przecież za chwileczkę, raz, że będzie jubileusz.
Jubileusz będziemy obchodzić 9 września. To jest poniedziałek.
Tak, i tydzień później.
A tydzień później, 16, mamy kolejną edycję konkursu Bursztynowego Motyla imienia Arkadego Fiddlera. To bardzo piękna statuetka Bursztynowego Motyla. Do tego dołącza się z nagrodą pieniężną marszałek województwa wielkopolskiego i teraz laureatem jest też znany podróżnik Roman Warszewski. Ciekawą książkę napisał, też ciekawy tytuł, Pierwsza wojna polsko-indiańska. Prawda? Bardzo ciekawe tematy porusza w tej książce i dość zgodne, kiedy jury w Bibliotece Raczyńskiej się spotkało, żeby wybrać jakoś spośród kilkudziesięciu książek, tytułów, wybrać jeden, no to większość zdecydowała właśnie się na tą książkę, bo ona jest bardzo ciekawa.
Bursztynowy Motyl za czas jakiś, ale tydzień wcześniej. Wasze obchody jak będą wyglądały? Czy można przyjechać? Kogo się spodziewać?
Serdecznie zapraszam Państwa również, Państwa redaktorów.
Będziemy na pewno.
No, myślę, zaprosiliśmy marszałka województwa Marka
Woźniaka,
starostę naszego powiatu, Jana Grabkowskiego, ale przede wszystkim będą nasi przyjaciele. To nie będzie jakaś wielka pompa, zawsze uciekamy od tego. To będzie spotkanie przyjaciół, którzy mają podobne zainteresowania podróżnicze, kulturowe, interesują się światem. Myślę, że będzie nam przygrywała taka latynoska grupa, te swoje piękne andyjskie melodie będą nam grali, bo to tak będzie pasowało do tej atmosfery podróży. No i będziemy w jakiś taki bardzo spokojny, naturalny sposób trochę pewnie podsumowywać tą pięćdziesiątkę miniową i może zastanowimy się, co dalej zrobić z następną pięćdziesiątką.
Mm-hmm. No to możemy otwarcie mówić, że zapraszamy również na te obchody naszych
Serdecznie słuchaczy. Zapraszamy.
Mm-hmm. No mogą być tłumy, bo to jest miejsce bardzo
tak
lubiane.
Piękny ogród jest jeszcze przecież.
Tak.
I pamiętam jedną z takich imprez, wspaniałe domowe ciasto, kilka tac różnych.
A to moja żona robiła, Marzena, te ciasta. Będę starał się ją namówić, żeby znowu coś, parę ciastów piekła, zobaczymy. Ale jakiś catering będzie oczywiście też, tak żeby było po domowemu, po prostu po domowemu, żeby to było takie bardzo przyjemne, spontaniczne i niezobowiązujące. Spotkanie przyjaciół, powtarzam, spotkanie przyjaciół to jest najważniejsze.
I tydzień później bursztynowy motyl.
Tak.
Również w muzeum w Puszczykowie. No, proszę Państwa, to będzie naprawdę bardzo ciekawy miesiąc w takim razie.
Panie... Tak, dla naszej rodziny też.
Też. Panie Arkady, serdecznie dziękujemy za rozmowę, za wizytę w naszym programie. Gratulujemy książki raz jeszcze. Przypominamy Tam, gdzie rzeki przychodzą na świat. Najnowsze dzieło. I czekamy na więcej.
Dziękuję bardzo. Mam w planie kilka podróży i też na pewno coś będę pisał. To jest moja siódma książka w naszym wydawnictwie Bernardinum i nie zamierzam poprzestać.
Do Puszczykowa będziemy na pewno w naszej audycji wracać. Ja dodam tylko, że jutro około godziny 10 premiera naszego YouTube'owego wydania. Zaczytaj się z Radiem Poznań. Oczywiście na YouTubie Radia Poznań będzie między innymi o książce poznańskiej autorki, w której to książce opisuje niezwykle ciekawe felietony z okresu dwudziestolecia międzywojennego. I także jest w tej książce mowa o pana ojcu. Niewielki rozdział. Gorąco polecamy jutro o godzinie 10 premiera na naszym YouTubie.
Tak, i będzie też nowość. Książka od autora, którego kocha cała Ameryka, ale myślę, że też i cały świat. Nie wiem, czy panowie kojarzą film, książkę Firma? Państwu pewnie też. No to już wiadomo, że to mowa o...
Johnie Grishamie.
Tak jest.
I jutro także o tym opowiemy.
Firma to był film. Dobry
tak,
film. Bardzo dobry, mocny film.
Na podstawie tej książki. I teraz tak. Się pokazała po kilkunastu latach następna część tej historii. Więc...
O tym jutro na naszym YouTubie. Zaczytaj się z Radiem Poznania. Wydanie antenowe za tydzień, jak zawsze, po godzinie 19 w środę.
Dziękujemy Państwu za uwagę. Dziękujemy panu Arkademu.
Również dziękuję.
I zapraszamy na kolejne spotkanie z książkami i do usłyszenia. Paweł Kretkowski z Państwem zostaje. Kłaniamy się. Jacek Butlewski
i Anna Dywina.